Słuchasz polskiego programu SBS.
Dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w poniedziałek, 27 czerwca i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń. Premier Australii udaje się do Hiszpanii na kluczowy szczyt bloku bezpieczeństwa NATO. W Stanach Zjednoczonych szaleją protesty przeciwko decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej prawa kobiet do aborcji. Aresztowani aktywiści protestujący w centrum Sydney. Oto szczegóły doniesień. Premier Anthony Albanese przyjedzie dziś do Madrytu na szczyt NATO. Spotkanie to ma być zdominowane przez dyskusję na temat wojny na Ukrainie. Przywódcy państw NATO i kluczowi partnerzy tacy jak Australia zbierają się w Hiszpanii, aby omówić wyzwania stojące przed sojuszem, w tym wpływ rosyjskiej inwazji wojskowej na globalne bezpieczeństwo. Albanese uda się również do Paryża, aby spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macron i został również zaproszony do odwiedzenia stolicy Ukrainy Kijowa. Premier obawia się, czy wizyta w oblężonym kraju jest w obecnej sytuacji bezpieczna. Chcemy się upewnić, że jest to bezpieczne i że nie narażamy australijskiego personelu na ryzyko, podejmując taką podróż. Z pewnością doceniam fakt, że prezydent Zeleński wysłał zaproszenie do reprezentacji Australii. Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, która ma być poświęcona zbliżającemu się szczytowi NATO oraz oczekiwaniom, które wobec tego spotkania mają polskie władze. Narada jest zaplanowana na 15. Wezmą w niej udział szefowie MON, MSWiA i przedstawiciele Kancelarii Premiera oraz ambasador Polski przy NATO i wojskowi dowódcy. Na spotkaniu zostanie omówione polskie stanowisko, które będzie prezentował prezydent Andrzej Duda na szczycie oraz tematy będące przedmiotem sojuszniczej narady. Głównymi zagadnieniami, które zostaną omówione w Madrycie w dniach 29-30 czerwca będą kwestie sojuszniczego odstraszania i obrony, nowa koncepcja strategiczna NATO oraz rosyjska agresja i wsparcie dla Ukrainy. Liderzy grupy G7, największych gospodarek świata, ogłosili ogromny program inwestycyjny dla krajów rozwijających się, który ma konkurować z chińską inicjatywą China Belt and Road. W ciągu najbliższych 5 lat zmobilizują ponad 850 miliardów dolarów z funduszy publicznych i prywatnych na niezbędną infrastrukturę. Prezydent USA Joe Biden mówi, że wydatki na infrastrukturę poprawią życie na całym świecie. Wspólnie zamierzamy zmobilizować prawie 600 miliardów dolarów z krajów G7 do 2027 roku. Te strategiczne inwestycje są obszarem o kluczowym znaczeniu dla zrównoważenia rozwoju i wspólnej globalnej stabilności. Prezydent Joe Biden powiedział, że Zachód musi być zjednoczony w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Amerykański przywódca mówił o tym podczas spotkania z kanclerzem Niemiec przed szczytem G7, który rozpoczyna się w Bawarii. Joe Biden stwierdził, że Władimir Putin liczył na to, iż w jakiś sposób dojdzie do podziałów NATO i G7. To się jednak nie stało i nie stanie. Musimy trzymać się razem, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Rosyjska agresja wobec Ukrainy ma być głównym tematem rozmów przywódców czołowych gospodarek świata w zamku Elmau. Podczas szczytu mają być też omówione kwestie dotyczące globalnego kryzysu głodu, pandemii i zmian klimatu. W całych Stanach Zjednoczonych szaleją protesty przeciwko decyzji Sądu Najwyższego, która obaliła półwieczny precedens Roe contra Wade dotyczący prawa kobiet do aborcji. Zdecydowane orzeczenie sądu z konserwatywną większością 6-3 ma zmienić życie Amerykanów, a prawie połowa stanów USA uważa, że aborcja powinna być dozwolona. Demonstranci zjechali przed sądem w Waszyngtonie i innych głównych miastach USA. Lee Lucas uczestniczyła w proteście w stolicy stanu Utah, Salt Lake City. Czuję, że mój kraj nie dba o mnie. Wiem, że są gotowi pozwolić mi umrzeć, niż być odpowiedzialną za własne decyzje. Prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso zniósł stan wyjątkowy, który obowiązywał w 6 prowincjach. Od wielu dni w Ekwadorze trwają antyrządowe protesty. Ich pierwotnym powodem były rosnące ceny paliw. Demonstranci żądają poprawy sytuacji gospodarczej, powstrzymania inflacji i rozwoju biedy. W ostatnich dniach dochodziło do starć demonstrujących z policją, dlatego prezydent wprowadził stan wyjątkowy. Papież Franciszek wezwał rząd Ekwadoru i rdzennych przywódców do porzucenia przemocy, gdy spotykają się po raz pierwszy od masowych protestów, które rozpoczęły się 2 tygodnie temu. Papież z niepokojem śledzi sytuację. Jestem blisko ludzi i zachęcam wszystkie strony do porzucenia przemocy i skrajnych postaw. Uczmy się, że tylko poprzez dialog można znaleźć pokój społeczny, co mam nadzieję nastąpi wkrótce, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbiedniejszych i najsłabszych. Szanujmy prawa wszystkich. Siły ukraińskie zaatakowały platformę wiertniczą na Morzu Czarnym, należącą do krymskiej firmy naftowo-gazowej, w drugim takim uderzeniu w ciągu tygodnia. Platforma jest obsługiwana przez firmę, którą wspierani przez Rosję urzędnicy przejęli od ukraińskiego narodowego operatora gazowego po tym, jak władze Moskwy zaanektowały Krym w 2014 roku. Krymscy urzędnicy twierdzą, że 3 osoby zostały ranne, a 7 zaginęło po ukraińskim uderzeniu w zeszłym tygodniu. W porannym ataku rakietowym na Kijów 1 osoba zginęła, 6 zostało rannych. Rakiety trafiły w budynek mieszkalny i przedszkole. Burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko, mówi, że mieszkańcy są ratowani i ewakuowani. Budynek został zniszczony i rozumiemy, że pod gruzami są ludzie, żyją. Ratownicy próbują ich wydostać. Dużo dymu i staramy się jak najszybciej ich uratować. Sygnalizatory przeciwlotnicze regularnie zakłócają życie w Kijowie. Ale od 5 czerwca nie było większych uderzeń w miasto, kiedy na przedmieściach atak miał miejsce na zakład naprawy wagonów kolejowych. Wcześniej pod koniec kwietnia podczas ostrzału producentka Radio Liberty zginęła podczas uderzenia w budynek, w którym mieszkała. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Białorusinów, aby nie dali się wciągnąć w wojnę przeciwko jego krajowi. W cowieczornym wystąpieniu zaznaczył, że Moskwa jeszcze intensywniej niż na początku inwazji na Ukrainę stara się zaangażować Białoruś w agresję na południowego sąsiada. Kreml zadecydował już o wszystkim za was. Wasze życia są dla nich nic nie warte. Ale nie jesteście niewolnikami ani mięsem armatnim. Nie możecie umierać i nie możecie pozwolić nikomu decydować za was. Wiem, że Białorusini popierają Ukrainę, wspierają nas, są przeciwko wojnie. I właśnie dlatego rosyjskie władze chcą wciągnąć w wojnę wszystkich Białorusinów. Chcą zasiać między nami nienawiść. Prezydent Ukrainy powiedział, że zwlekanie z przekazaniem broni jego krajowi to zaproszenie dla Rosji do dalszej agresji. Odnosząc się do nocnych i porannych ataków rosyjskich sił na Kijów oraz inne ukraińskie miasta, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że agresorów należy zwalczać z całą mocą, aby, jak zaznaczył, nie myśleli, że mogą kogoś gnębić i prześladować. W wieczornym wystąpieniu stwierdził, że przywódcy G7, którzy zebrali się dziś w Niemczech, mają wystarczająco wspólny potencjał, by powstrzymać rosyjską agresję na Ukrainę i całą Europę.
Ale to możliwe tylko, jeśli my otrzymamy wszystko, co
Ale to będzie możliwe tylko wtedy, gdy dostaniemy wszystko, co prosimy i dokładnie wtedy, kiedy będziemy potrzebowali. Broń, wsparcie finansowe i sankcje wobec Rosji. Nie ma innego rozwiązania, bo to tutaj, na niebie nad Kijowem, na morzu pod Odessą, w Donbasie, w Chersoniu i na Zaporożu. To tam rozgrywa się to.
Jakim będzie życie w Europie nadal?
Od początku wojny prowadzonej w pełnej skali Rosja straciła na Ukrainie około 34 850 żołnierzy. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że podczas wczorajszych działań militarnych zginęło 150 Rosjan. Od 24 lutego ukraińska armia zniszczyła 1532 rosyjskie jednostki i 3659 transporterów opancerzonych. Rosja straciła 764 systemy artyleryjne i 243 wieloprowadnicowe systemy rakietowe, a także 99 systemów obrony przeciwlotniczej i 2564 pojazdy wojskowe oraz cysterny. Nowe badania wykazały, że 4 razy więcej pacjentów z COVID-19 zostało przyjętych na intensywną terapię podczas trzeciej fali wirusa w Australii w porównaniu do 2 pierwszych łącznie. Od końca czerwca do początku listopada zeszłego roku większy odsetek chorych wymagał wentylacji i ostatecznie większy z nich zmarł. Badanie śmiertelności w szpitalach zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Monash we współpracy z australijskim i nowozelandzkim Towarzystwem Intensywnej Opieki Medycznej. Wydano nagły nakaz zatrzymania ruchu pszczół w Nowej Południowej Walii po odkryciu śmiertelnego pasożyta roztoczy pod nazwą Varroa. Minister rolnictwa Douglas Saunders wydał pod koniec wczorajszego dnia zarządzenie mówiące, że żadne pszczoły nie będą mogły być przewożone przez Nową Południową Walię. Maleńkie, czerwono-brązowe pasożyty mogą zdziesiątkować przemysł przynoszący 70 milionów dolarów rocznie. Roztocze Varroa zostały wykryte w porcie Newcastle w piątek 24 czerwca przez stanowy departament przemysłu, który obecnie bada potencjalnie skażone ule poza początkową 50-kilometrową strefą bezpieczeństwa biologicznego. Posiadłość w pobliżu Trangi, środkowo-zachodniej części Nowej Południowej Walii, zostanie poddana inspekcji, a działania związane z ograniczeniem i kontrolą przemieszczania owadów będą prowadzone przez cały dzisiejszy dzień. Dziś w stanie Wiktoria nowi ministrowie zostaną zaprzysiężeni, po tym jak rząd Partii Pracy pod przewodnictwem Daniela Andrews został zmuszony do szybkiej zmiany gabinetu 5 miesięcy przed listopadowymi wyborami stanowymi. Premier Daniel Andrews zaprezentował nowych współpracowników z Jacindą Allan jako wicepremiera, drugą kobietą, która objęła stanowisko w historii stanu Wiktoria. Były wicepremier James Merlino, minister zdrowia Martin Foley, minister pracy Martin Pakula i minister policji Lisa Neville opuścili gabinet w piątek wraz z odchodzącym na emeryturę ministrem planowania Richardem Wine. Ich następcy Sonia Kilkenny, Lizzie Blanton, Steve Dimopoulos, Harriet Shink i Colin Brooks zostaną zaprzysiężeni przez gubernatora Lindę Dessau podczas ceremonii w Government House. 11 protestujących zostało aresztowanych po tym, jak aktywiści do spraw zmian klimatycznych z Blockade Australia demonstrowali w centrum Sydney, powodując duże opóźnienia w ruchu drogowym w godzinach szczytu wśród silnej obecności policji. Ponad 100 demonstrantów maszerowało ulicami Kent i Elizabeth, niektórzy przewracali kosze na śmieci. Samochód zablokował oba południowe pasy tunelu Sydney Harbour, a kierowca przykuł się do kierownicy. Po wyprowadzeniu kierowcy z samochodu funkcjonariusze zabrali kobietę z Lismore do aresztu. W ciągu tygodnia spodziewane są kolejne zarzuty wobec innych protestujących. Sądownictwo i mieszkalnictwo to sprawy, jakich zdaniem prezesa PiS do tej pory nie rozwiązały rządy jego formacji. Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania w Inowrocławiu, że choć przez 7 lat udało się znacznie zwiększyć nakłady na cele społeczne, służbę zdrowia czy obronność, to te dwa obszary traktuje jako kwestie, które wymagają dalszych działań.
To sądownictwo musi dobrze, zgodnie z prawem, zgodnie z ustawami w ramach państwa działać. Przy tym musi być obiektywne, czyli niezawisłe i bezstronne. Jeśli by powstały mechanizmy budowania dużej ilości tych tanich mieszkań, to oczywiście ceny tamtych też by musiały gwałtownie spaść, czyli ten złoty interes by się skończył. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby deweloperzy budowali mieszkania, tylko żeby je sprzedawali po uczciwych cenach.
Anna Dymna otrzymała dziś podczas pikniku rycerskiego w Osolinie koło Sandomierza kryształowe berło. Jubileuszowy 10. piknik rycerski był połączony z galą nagrody przyznawanej gwiazdom polskiego kina za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych. Wyróżnienie jest przyznawane od 10 lat przez Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Osolin. Anna Dymna, odbierając nagrodę, stwierdziła, że przyniosło jej to dużą radość. Cieszę się, że ludzie pamiętają, co robiłam przez całe życie, bo nasz zawód jest jednak ciężki, mówiła. Do tej pory wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. Olgierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn i Mirosław Baka. Na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek 28 czerwca, Sydney 15 stopni pochmurno, Melbourne 14 stopni również pochmurno, Canberra 12 i częściowe zachmurzenie, Brisbane 20 i słonecznie, Adelaida 16 stopni też słońce, Perth 18 stopni i słonecznie. Darwin 30 i pochmurno, Hobart 14 też pochmurno, a w Warszawie dla porównania 33 stopnie i słonecznie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 69 centów amerykańskich i 3,07 zł. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.